Kobry, jest wrzesień 2014 roku, rozmowy o Biblii. Nasz gość to jest duchowny Bogdan Czarnecki. Temat: poziomowany układ sądzy.
Dzień dobry.
Taki właśnie będzie temat. Ja powiem szczerze, że pracuję w korporacji, ty też pracujesz w korporacji, jako, można powiedzieć, trener szczupłości pewnych procesów. Takie właśnie niekonwencjonalne podejście do tematów związanych z wiarą, a w szczególności z budową Kościoła, chcielibyśmy dzisiaj omówić wraz z tobą i z naszymi słuchaczami.
Temat trochę mnie zaskoczył. No, mamy rozmawiać w tej chwili o misji i celach Kościoła, czyli o tym, w jaki sposób Zgromadzenie Ludu Bożego, co właściwie powinno wykonywać, bo jego wizja, czyli to, co powinno osiągnąć, i misja, czyli sposób realizacji dojścia do tego celu.
Ale to, co jest interesujące i myślę, zainteresuje naszych słuchaczy. Rozmowa, którą nagrałem około pół roku temu z pastorem Mariuszem Lachtmanem, to była rozmowa właśnie Misja i cele zboru Bethesda. Słuchałeś?
Tak, słuchałem.
Właśnie. I tam pojawiły się fragmenty z książki Roya Acrofa. To jest książka, która w niejako, w pewien właśnie sposób procesowy podchodzi do tematyki związanej z budową Kościoła, z funkcjonowaniem Kościoła, przepraszam, korporacji, ale właśnie ja to próbowałem odnosić w pewien sposób do budowania Kościoła. I teraz tak, ty jako pewnego rodzaju fachowiec, właśnie w pewnych kwestiach takich bardziej może procesowych, mógłbyś mi wyjaśnić, o co tutaj chodzi? Church building, church planting na przykład, takie terminy. No są tematyka naukowa, ale my jej dzisiaj nie unikniemy.
Tak jest. Więc kilka słów wstępu. Rolą Kościoła, jedną z ról Kościoła, którą otrzymał od naszego Pana Jezusa Chrystusa, właściwie od Boga, było to, że powinien się rozwijać. Powinien głosić Słowo Boże na ziemi. I teraz nauka o rozwoju społeczności nazywa się church planting, czyli dosłownie rozsadzanie kościołów. Jest to sposób, w jaki jak utworzyć nowy zbór, nowe zgromadzenie na terenie, na którym do tej pory jego nie ma. To w skrócie jest church planting.
A co to jest kościół?
Kościół, słowo, które tłumaczymy jako kościół, jest spotykane w Biblii, to jest słowo eklezja, dosłownie zgromadzenie.
Zgromadzenie, ale?
No, w tym wypadku domyślamy się, że chodzi o lud Boży, o poświęcone jednostki.
I o wspólny cel, czyli tak zwana wspólnota interesów, o której na przykład pisze Stefan Garczyński w swojej książce Współżycie łatwe i trudne. To jest ciekawy temat, bo wspólnota interesów jest bardzo ważna, również w Kościele, w różnych komórkach społecznych, ale również w Kościele, bo ona nas łączy, ona pomaga nam osiągać ten cel. My się razem zbliżamy do tego. Mógłbyś opowiedzieć więcej w takim razie o tym church plantingu i church buildingu?
Właściwie jak stworzyć nowy zbór? Jak stworzyć nowy zbór? To jest pytanie, które myślę, że nas jako chrześcijan bardzo, bardzo interesuje, ponieważ każda grupa, społeczność chce w sposób skuteczny głosić. I wiemy, że dzisiaj jest to dosyć trudne, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli zapraszamy ludzi na zebrania publiczne, na przykład to przychodzą setki, jest tych ludzi stosunkowo mało. Ten sposób, o którym mówimy tutaj, został wypracowany z doświadczenia. Zauważono, że pewne rzeczy działają. Mianowicie działa coś takiego jak grupy domowe. W Brazylii pewien z pastorów stworzył kilka tysięcy kościołów właśnie w ten sposób, że tworzył takie komórki ludzi. Jeżeli ktoś był zainteresowany Słowem Bożym, spotykano się w domu i badano pewien temat przez długi okres czasu, potem ściągano jego znajomych, sąsiadów. Tworzyła się pewna taka grupa, która tworzyła zalążek zboru, ale zanim powstał zbór, ona przez dłuższy czas rozwijała się pod taką, powiedzmy sobie, bliskim wsparciem ze strony tego pastora. I taka grupa domowa tworzyła trzon. To nie było tak, że ten zbór, nie wiem, był jakoś sprowadzany. To tych ludzi trzeba było przyciągnąć i to jest właśnie, w ten sposób działa church planting. My sami wiemy, że gdy robimy na przykład zebranie publiczne, nasz ruch często organizuje takie rzeczy, że wiesza plakaty na mieście w różnych miejscach, to większość ludzi, którzy się pokazuje, to są, jak tutaj pewien pisarz Wilhelm Busch napisał Stare gęby, nasi mili chrześcijanie.
Nasi mili chrześcijanie, czyli kto będzie obecny na ewangelizacji w Kędzierzynie? No ja na pewno będę. Ty też pewnie będziesz, bo przyjedziesz, tak? Żona twoja przyjedzie, nie? No i nasi mili bracia chrześcijańscy. Tylko kogo nie będzie, tych nowych? I to jest też problem, z którym pewnego rodzaju boryka się na przykład pastor Nachman w swoim kościele. Tak. Jak przyciągnąć wiele osób nowych? Jak zorganizować coś, na co przyjdą osoby nowe? Jak zachęcić nowe osoby do tego, żeby pojawiły się w kościele?
Tak. To znaczy, jak przemówić do ludzi. I teraz, czerpiąc trochę przykład ze starożytności, jeżeli chodzi o sposób przemawiania do ludzi, starożytni mówili o trzech takich głównych drogach. Pierwsza to była logos, czyli umysł, racjonalna argumentacja. Druga to była patos, odwołanie się do uczuć. A trzecia to etos, czyli czy to, co mówi, nasz sposób postępowania, czy on jest zgodny z tym, o czym mówimy i czy on daje świadectwo. I teraz w naszych czasach jesteśmy przeładowani informacją i do nas często argumenty racjonalne nie trafiają, ponieważ
my nie chcemy ich słuchać.
My nie chcemy ich słuchać.
A wręcz eliminujemy różnego rodzaju dystraktory i bodźce, które się pojawiają. Mój telewizor jest wyłączony, komórka wyciszona, komputer też nie działa w tej chwili.
Usuwasz większość maili z cudownymi ofertami, które być może działają, ale być może nie, ale po prostu nawet nie masz siły ani czasu, żeby to wszystko analizować. Jeżeli chodzi tak samo o odczucia, jesteśmy bardzo tutaj czasami nastawieni tak, czujemy, że tyle razy byliśmy oszukani, że ciężko dostać się tak od razu do naszych serc. Ale co łatwo dostrzegamy, to jest to, że jeżeli nasze postępowanie jest niespójne z tym, co mówimy, czyli jeżeli ktoś mówi o miłości, a na przykład w pewnych sytuacjach albo w swoim zachowaniu tej miłości nie okazuje innym, nie pomagając, czy wręcz odwracając się od ludzi w potrzebie, no to jest taki silny przekaz, że ten etos nie działa. A to jest najskuteczniejsze w tej chwili działanie i co więcej, to jest najczęściej powód odrzucania wiary właśnie przez to, że coś, co powinno być na przykład pełne miłości, wcale takie nie jest.
No ale to można powiedzieć, że nasze dzieci, że tak sobie pozwolę, że nasze dzieci patrząc na nas, jakimi my jesteśmy chrześcijanami, to często odchodzą od tego chrześcijaństwa. Zgodzisz się z tym?
I to jest właśnie często taki dowód, bo ludzie, którzy są tylko częściowo poświęceni na przykład, oni często w zborze czy w kościele, powiedzmy sobie, trudno ich odróżnić od prawdziwie poświęconych.
No, pięknie ale grają.
Pięknie grają.
Chrześcijan, ja też pięknie grał chrześcijan, Nina na przykład często.
No tak, ale dzieci widzą nas w naszych codziennych sytuacjach, widzą wybory, jakie dokonujemy i widzą, czy na przykład Biblia, którą mówimy, że jest tak kochaną i piękną książką, jest rzeczywiście przez nas tak hołubiona, czy też kurzy się do następnego wyjścia na zebranie.
No, a ty nie posiadasz torby zborowej tak zwanej?
Posiadam.
W której leży zawsze Pismo Święte, śpiewnik. Tak?
Tak.
I której się nigdy nie rusza już po nabożeństwie i tylko się przed nabożeństwem bierze do ręki. Gdzie moja torba zborowa?
Tak jest.
Ja wczoraj zapomniałem, to nie miałem ani Biblii, ani śpiewnika.
W którym bagażniku samochodu jest, nie? To jest pytanie, bo czy ona została w ogóle wyciągnięta przez cały tydzień. Tak, tak, to jest prawda. I to jest właśnie coś, bardzo wyraźny sygnał, jaki widzą nasze dzieci. To jest bardzo ważny sygnał, jacy widzą ludzie. Dlatego takim bardzo skutecznym narzędziem ewangelizacji, które ja widzę po grupach, którym się to udaje, jest to, że one pomagają ludziom. W pewnych, no właśnie, żeby ten temat rozszerzyć, to ja bym ci zadał takie pytanie. W jakich okolicznościach poznałeś Boga i tak naprawdę się nim zainteresowałeś?
Znaczy, no Boga jak poznałem, zostałem ochrzczony, chadzałem raz na kwartał czy pół roku do kościoła rzymskiego, gdzie piękne malowidła na suficie, pamiętam, kontemplowałem jako siedmiolatek, ale później no, wydarzyła się w moim życiu, można powiedzieć, jakaś tam tragedia, bo moja mama odeszła, kiedy miałem 15-16 lat i pamiętam, że no, ten Bóg jakby dawał mi ulgę, spotkanie z Nim. Ja zacząłem Go samodzielnie szukać, chodzić do kościoła na msze, nawet tygodniowe, ponieważ czułem, że w pobliżu Boga lepiej mi się żyje. Że ten ból, który czuję, jest mniejszy. To jest takie może dziwne doświadczenie, które nie powinno nastąpić, bo tak naprawdę nastolatek to zazwyczaj nie ma takich doświadczeń, on jest wesoły, cieszy się życiem, nawiązuje więzy koleżeńskie jakieś, prawda? No ale tak to u mnie było.
Tak, i ja mam już powiedzieć, że mam bardzo podobne doświadczenie, bo ja też w pewnym momencie swojego życia miałem przed sobą dużo wyborów i było mi bardzo ciężko, i wtedy mój kolega, który był głosicielem, dotarł do mnie z tą opowieścią. Byłem takim, powiedzmy sobie, ateistą, wyznawcą tej religii, powiedzmy sobie, ewolucji. Natomiast ponieważ szukałem czegoś w tym momencie, znalazłem to. I teraz są momenty w życiu ludzi, kiedy oni potrzebują takiej pomocy. I wtedy ich uszy są otwarte. Dlatego bardzo skutecznie działają narzędzia do przyciągania ludzi, które oferują im pomoc w sytuacji, kiedy ta pomoc jest szukana, poszukiwana. Takim przykładem pracy, którą my wykonujemy, jest na przykład praca w zakładach karnych. Często ci ludzie, którzy są trochę zagubieni, więźniowie, potem słuchają Słowa Bożego, część z nich oczywiście, mała część, ale część z nich właśnie w tym słowie znajduje pociechę i potem zaczynają go słuchać coraz bardziej, ich serca tym się budują. Spotkałem się z pomocą dla małżeństw, z pomocą ludziom, którzy mają kłopoty z nawykami, nałogami. Jednym z takich najskuteczniejszych głosicieli, najbardziej nieprzejednanej podstawie, takim bardzo gorliwym chrześcijaninem był człowiek właśnie z Kościoła Zielonoświątkowego, który był byłym alkoholikiem. Jego gorliwość, jego poświęcenie było rzeczą niezwykłą. Człowiek, który ma stosunkowo prostą pracę, był ochroniarzem w jednej ze znanych sieci dyskontów. Cały swój czas poza tą pracą poświęcał na głoszenie, dlatego że on w momencie, kiedy tego bardzo potrzebował, kiedy był pogrożony właśnie w nałogu, kiedy opuściła go rodzina, nikt mu nie podał ręki, tylko zbór i oczywiście Jezus. I dzięki temu tenże człowiek został w taki bardzo skuteczny sposób pozyskany.
No właśnie, ale ten człowiek przekonał się, że to działa. Ja mówię to, czyli że wiara w Boga działa, że pomoc zboru działa. I można powiedzieć, że to wewnętrzne przekonanie motywuje go do tego, żeby działać dalej, przekazywać tą wiadomość innych. A zatem, jeśli my sami nie będziemy przekonani o skuteczności rzeczy, w które wierzymy, jakżeż możemy przekazywać je innym?
No i tu dotykamy sedna. Przez etos, przez spójność tego, co mówimy, z tym, co robimy, a wyrażono między innymi w tym, że pomagamy ludziom, jeżeli wiemy, że taka pomoc jest im potrzebna, to docieramy do ludzi najbardziej. I teraz jeszcze jedną z takich rzeczy, o których też wspólnie mówiliśmy, było to, jak ważne jest, żeby ten związek, jeżeli już jest w zborze, był kontynuowany, jeżeli ci ludzie już są na ja miałem takie doświadczenie, chodząc przez pewien czas do kościoła baptystycznego w Wielkiej Brytanii, kiedy były zebrania zeznań, czyli ludzie opowiadali...
Zebrania świadectw może jeszcze powiem, lub też, jak to inaczej nazywane? Zebrania świadectw lub zebrania...
Modlitw.
Modlitw, tak.
Po angielsku mówiono to testimony meetings, czyli ludzie dzielili się swoimi doświadczeniami. Było to robione w taki bardzo ciekawy sposób, mianowicie stał taki stary rzutnik z folią, nie wiem, czy pamiętacie.
Rzutnik Lech. Tak. Taki w szkole podstawowej mieliśmy, brałeś marker, po folii, która przewijała się w nieskończoność z rolki lewej na rolkę prawą, mogłeś pisać, a potem zmazywać to za pomocą gąbki z wodą na przykład.
Dokładnie. I ludzie, mówiąc o swoich doświadczeniach, jedna z osób po prostu zapisywała taki skrót na tej folii. I na przykład ktoś mówił, że ma teraz bardzo ciężkie egzaminy i kilka tygodni musi poświęcić dużo czasu na to, żeby się przygotować. Zapisywano to na folii. Komuś chorowała mama, ktoś inny miał kłopoty w pracy. Ta lista powoli się wypełniała takimi zwykłymi ludzkimi problemami. Część oczywiście też miała charakter duchowy. I po tym to zgrupowanie modliło się za tymi wszystkimi osobami. I oczywiście tego nie widzieliśmy, ale bardzo często w jakiś sposób pomoc dla tych ludzi też taka fizyczna się znajdowała, bo wiedząc, że ktoś ma chorą mamę, czy ten zaraz ktoś inny oferował albo podwiezienie, albo nawet odwiedziny, albo jeżeli dana osoba nie miała czasu, żeby odwiedzić mamę w tym momencie.
Proste pytanie, czy czegoś ci potrzeba?
Czy
mogę ci pomóc jakoś, Bogdan? Tak, w tej
tak
sytuacji.
Jest.
Bo właśnie się dowiedziałem, że jest taka sytuacja w twoim życiu, chora mama.
Dokładnie.
I to jest takie proste, prawda? A jednocześnie trudne.
No zgadza się, ale żeby udzielić tej pomocy, to my musimy wiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce, a jeżeli na przykład nie ufamy sobie w zgromadzeniu.
A właśnie, bo następne moje pytanie to było dotyczące nieszczerości. No teraz tak, ty zakładasz, że wszyscy jesteśmy szczerzy, że się kochamy, że się chcemy wspierać, ale wyobraź sobie, że ja teraz powiem na takim wspólnym zebraniu na przykład, że mam problemy z pracą, mam problemy finansowe. O, to już ktoś może to skomentować. Druga sprawa. Czuję się samotny, bo nie mam żony, a mam już swoje lata. Już się znajdą osoby, które skomentują to, nie? Ten tylko o tym, a ten tego i tak dalej. Ja się tego boję.
No właśnie.
A zatem będę milczał. Na folii nie pojawi się nic.
I to jest wtedy brak więzi miłości pomiędzy braterstwem. I jeżeli jej nie ma, to spór jest słaby. Bo nie znajdujemy tego wzmocnienia się między wszystkimi braćmi, tylko szukamy być może go gdzie indziej. Zbór właśnie musi posiadać, a żeby to funkcjonowało, to w zborze musi być poczucie bezpieczeństwa, ludzie muszą być przekonani. Co więcej, no wyobraź sobie, że powiedziałbyś coś, że masz taki problem, a nikt nigdy nie zaoferowałby ci żadnego wsparcia. Również za pierwszym, drugim razem być może podzieliłby się ze swoimi problemami, ale kolejnym razem to nie powiedziałbyś tego, no bo co z tego, że to powiesz?
No, są różni ludzie. Pastor Mariusz mówił mi o ludziach, którzy przychodzą do niego z pretensjami, że zbór nie chce dać pieniędzy.
No, pieniądze...
Czasem pojawiają się osoby, które po prostu chcą pieniędzy. Myślą, że zbór to jest taka skarbonka, która będzie wydzielać pieniądze.
Zbór to nie jest skarbonka, bo zbór to są połączone działania na wszystkich członków tego zboru i członkowie tego zboru podejmują pewne sprawy, decyzje związane z finansami i mogą się nie zgodzić na pomoc, ale jest wiele innych możliwości pomocy niefinansowej, choćby pomoc rzeczowa albo
załatwienie pracy.
Albo podwiezienie, przywiezienie, bycie jak potrzeba, żeby ktoś był. To też jest bardzo ważne. Czy wreszcie nawet zwykła ludzka rozmowa w sytuacji, kiedy jesteś maksymalnie zdołowany, bo masz duże problemy i ktoś do ciebie przyjdzie. Sam sobie dasz radę po pewnym czasie z tymi problemami, ale w tych sytuacjach, kiedy czujesz się bardzo źle, taka zwykła ludzka rozmowa i wsparcie i wspólne pomodlenie się potrafi zdziałać cuda.
Zgodzę się z tobą, dlatego jeszcze raz wracam do tematu grupy domowej. I teraz tak, ugrupowanie, które ty, można powiedzieć, reprezentujesz, to jest Świecki Ruch Misyjny Epifania. A jak tam u was z grupami domowymi?
No ja nie słyszałem, żeby coś takiego funkcjonowało, przyznam szczerze, że...
A widzisz, a ja na przykład uczestniczę w spotkaniach takiej grupy domowej co piątek, od jakiegoś roku.
I powiedz, jak to działa, jak się czujesz w takiej grupie, czy czujesz się bezpiecznie?
Ja czuję się tam bezpiecznie, dlatego że to są ludzie, z którymi nawiązałem jakąś głębszą więź i na przykład motywem na ten rok to jest właśnie pogłębianie tej więzi. A i dzisiaj o godzinie 16 przyjdzie tutaj właśnie Adam ze swoją żoną Anią, ze swoim dzieckiem, w ramach pogłębiania więzi odwiedzą mnie, żeby zobaczyć, jak sobie mieszka.
A powiedz mi, jak trafiłeś do zboru po raz pierwszy? Jak się czułeś wtedy?
Do zboru to ja nie trafiłem 2 lata. We Wrocławiu na przykład, będąc studentem, dopóki nie spotkałem, jakby można powiedzieć, osoby, którą znałem i która wprowadziła mnie do tego zboru. Się tam bałem pójść na tą Oławską 6. Bałem się pójść, duża sala, trzeszczące krzesła, kiedy ja odpowiadam to takie trzeszczenie krzeseł i 50 głów odwraca się do tyłu. Czułem się jak głupi człowiek.
No właśnie, ja mam bardzo podobne doświadczenie, bo ja podobnie ciężko mi było przez parę miesięcy dobrych, jeżeli nie powiedziałbym lat, przyjść do zboru po raz, kiedy byłem takim młodym, początkującym chrześcijaninem. Miałem dokładnie te same uczucia i znacznie łatwiej mi było pójść wraz z moją dziewczyną, a obecną żoną, bo wtedy miałem jakąś taką bratnią duszę, ale to wprowadzenie do zboru to jest dla każdego
głęboki stres.
Głęboki stres.
Podobny na przykład jak rozpoczęcie nowej pracy. Dla mnie to też był stres. Budziłem się wcześniej, bałem się, co tam się zdarzy. Pół roku minęło, jest okej.
Tak, tylko że rozpoczęcie nowej pracy jest o tyle łatwiejsze, że ty tam chcesz iść, bo zarabiasz to pieniądze.
Ja tam muszę iść.
Czy właśnie musisz iść, a do zboru nie musisz iść i czasem
no to nie idę.
Z tego stresu to
no
po prostu to nie idę. Idziesz.
I tak 2 lata nie chodziłem we Wrocławiu.
No i dlatego grupa domowa jest takim ciekawym właśnie zjawiskiem, że spotykasz się z ludźmi, którym po pewnym czasie zaczynasz ufać, a przynajmniej niektórym z nich wiesz, komu możesz zaufać I te relacje budują się i stają się coraz bardziej pozytywne. I z takimi ludźmi pójść razem do jakiegoś nawet większego zboru jest dużo łatwiejsze. Jest dużo łatwiejsze. I taki jest między innymi cel grup domowych. Po pierwsze, utwierdzenie Cię w Słowie Bożym, rozbudowanie Twojej też takiej wrażliwości jako chrześcijanina, a po drugie, umożliwienie Ci łatwego włączenia się w społeczność zborową.
No, to jest bardzo ciekawe, dlatego że te tematy, które tam co któryś piątek omawiamy, właśnie są związane często z ewangelizacją, z uczniostwem, budową kościoła. Są to podstawowe problemy biblijne, często podane w łatwy sposób, także nie męczą, można powiedzieć. To jest dobre. Natomiast prócz tego jeszcze, no można powiedzieć tak, że ja dostałem na przykład 5 słoików ogórków kiszonych, które to ogórki bardzo lubię, a na przykład Ania dostała ode mnie kwiatki, które ma w swoim domu. I w ten sposób powstaje właśnie taka więź i później, kiedy idziesz gdzieś wspólnie na nabożeństwo, odwracasz głowy, widzisz przyjaciół. Te krzesła, kiedy trzeszczą, to już nie czujesz strachu.
Tylko uśmiechasz się.
No właśnie.
A te osoby wiedzą, co lubisz, więc jak dostałeś ogórki, które lubisz, to rozumiem, że ktoś z tych był na tyle blisko z tobą związany z tego
ogórki. A że on wie, że te ogórki lubisz.
Że lubisz ogórki.
I to jest piękne.
A na przykład nie dał ci marynowanych grzybków, za którymi nie przepadasz. Tylko...
Też przyjmę. Adres w mailu będzie dołączony. Można paczki wysyłać żywnościowe. Ale to oczywiście żart. Natomiast kończąc już tę rozmowę, bo tutaj omówiliśmy kilka takich ciekawych zagadnień, no ja chciałbym może nawiązać, jesteś jednak badaczem Pisma Świętego niby. Poza tym, że jesteś chrześcijaninem. Pastor Russell, znasz?
Tak.
Czytałeś?
Czytałem.
Poszukiwacz nowych rozwiązań. On był takim człowiekiem ponadczasowym, bo on na przykład mówił właśnie macie Bogdan, macie Sławek, wałek z wosku, dyktafon uruchamiajcie, rozmowę o Biblii na tym wałku z wosku, nagrywajcie, mówił to w 1914.
Tak.
Ale on coś jeszcze właśnie proponował a propos tych nowych rozwiązań, że tu gdzieś działa, tu gdzieś nie działa. Umiesz to skomentować?
Jak najbardziej, bo tutaj patrząc na rolę jako takiego, powiedzmy sobie, organizatora pewnych działań związanych z głoszeniem, to on był bardzo czujny na to, żeby sprawdzić, co działa, a co nie działa. To był takim bardzo praktycznym człowiekiem. Dostawał sporo listów od osób, które mówiły, że to i to zrobiły i przyniosło taki pozytywny efekt. To on mówił innym osobom, to spróbujcie tego samego, zróbcie to tak i tak. I potem dostawał jeszcze raz serię różnych, że tak powiem, odpowiedzi na to, jak to poszło i proponował im podjęcie kolejnych tego typu podobnych działań. I generalnie wyłapywał to, co działa. Ludzie nie wahali się próbować nowych rzeczy i on te nowe rzeczy, jeżeli coś działa na jednym terenie, publikował w magazynach, których był redaktorem.
Które czytano w innym miejscu.
Które czytano w innym
miejscu. Czyli we Wrocławiu zadziałało na przykład nie ulotki w tramwajach, tylko osobiste wręczanie ulotek. I w tym momencie Poznań robi to samo, tak? Szczecin robi to samo na przykład i próbuje.
Tak jest, tylko że ważną rolą jest tego, że musimy iść trochę z duchem czasu, bo pożółkłe ulotki napisane drobnym drukiem nie działają w dzisiejszych czasach. Musi być zupełnie inny sposób komunikacji z ludźmi. Przecież idziemy w naszych miastach, jesteśmy otoczeni telebimami, kolorowymi samochodami z reklamami pisanymi czcionką jednometrową. Dobiegają nas różnego typu dźwięki i ten dźwięk, ten nasz głos musi być słyszalny. On, jeżeli stosujemy metody z roku 1914, takim nie jest.
No, wałka z wosku nie używamy do nagrania, a używamy nowoczesnego dyktafonu, pary mikrofonów pojemnościowych i można powiedzieć, że jest to nowoczesna forma nagrywania. Jak na ten czas, ale zapewne za jakiś czas okaże się, że są jeszcze nowsze metody. Natomiast ja miałem przyjemność otrzymać od kilku wydawnictw takie broszury właśnie ewangelizacyjne, które są wydane na cudownym kolorowym papierze. Słowo Życia na przykład, takie wydawnictwo. Nie wiem, czy widziałeś. Grafika, która tam była użyta, robiła wrażenia na zawodowych grafikach, którzy są chrześcijanami, których znam. Mówią świetne. Na przykład takie świnki tam były. Przypowieść o synu marnotrawnym, świnki i muchy latające nad świnkami. To było przepiękne po prostu. I taką ulotkę bierzesz w ręce i mówisz wow.
Tak. Bo tutaj ważne jest właśnie to, żeby ta forma przekazu odpowiadała dzisiejszym czasom, a to jest, notki nie są też takim bardzo skutecznym narzędziem, jest wiele innych rzeczy, które oddziaływują od właśnie i tych rzeczy musimy szukać. Ja w tej chwili nie chcę przyznać
pomysłu. Projekt Filip. Adam Małkiewicz poświęcił mi trochę czasu, nagrywając ze mną rozmowy na temat projektu Filip. Ten projekt odbył się tutaj na przełomie zeszłego roku i kończył się w lutym, mniej więcej w marcu. Podejście ponaddenominacyjne, można powiedzieć, tak jak Filip, który zbliża się do wozu Etiopczyka w Dziejach Apostolskich. Po co? Po to, żeby wytłumaczyć mu, co napisane jest w proroctwie Izajasza. Tak samo my zbliżamy się do czyjegoś wozu, czyli do czyjegoś życia. Włączamy się, można powiedzieć, w bieg tego wozu, czyli poznajemy potrzeby. Poznajemy różnego rodzaju problemy, które dotykają tego człowieka, a następnie możemy mu zaproponować pewne rozwiązanie. Poznaj Boga. Słowo życia, taka broszura, która dostałem od Adama, to jest nic innego jak Ewangelia Jana, z tym, że studiowana co tydzień po 3-4 rozdziały, żeby nie za dużo, żeby nie zadusić, z pytaniami. I taki człowiek musi zastanowić się nad tym, co Bóg próbuje mu przekazać. Prowadzi go chrześcijanin, który jest już osobą, nazwijmy to, poświęconą lub też, która oddała życie Jezusowi wcześniej i która sama taki kurs przerobiła. To są świetne projekty i przynajmniej ja jestem entuzjastą.
Co mi przypomniał ten projekt, to jest to, raz miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych i słuchałem dzisiaj dużo radii chrześcijańskich i między innymi takim bardzo popularnym sposobem głoszenia był właśnie ten kurs finansowy Crowna, który zasadniczo podawał rękę pogrożonym w kłopotach finansowych ludziom, pomagając im uporządkować finanse domowe. Bo jest to taki jednak bardzo ważny element naszego życia, to czy mamy uporządkowane finanse. Dzięki temu ci ludzie stawali się silniejsi, mogli oczywiście więcej dawać potem, bo wiadomo, że uwalniając się z długów, z tych wszystkich kłopotów, z wezwań sądowych, stajemy się ludźmi swobodniejszymi, możemy bardziej się włączyć w pracę swojego kościoła, możemy czuć się o wiele lepiej, niż jeżeli walczymy i otrzymujemy co chwila wezwania do zapłaty albo listy od komornika. Tak więc to była taka bezpośrednia odpowiedź na potrzeby tych ludzi, a jednocześnie sposób głoszenia. Ci ludzie bardzo często formowali potem prężnie działające organizacje chrześcijańskie, czy ruchy chrześcijańskie. Poprzez właśnie głoszenie, poprzez słuchanie, włączenie się w coś, co pomogło im poradzić sobie z ich bieżącym takim bezpośrednim problemem.
Kurs finansowy Crowna, ja już nie będę tutaj pomnażał, można powiedzieć, tematu, dlatego że jedna z rozmów z pastorem Mariuszem Nachtmanem dotyczyła właśnie kursu finansowego Crowna. On był uczestnikiem. Ja również miałem styczność z materiałami. Jest to bardzo interesujący projekt, który odbywa się między innymi w kościołach katolickich. Czyli można powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest projekt dla kogoś tylko jednej grupy wyznaniowej, ale ponaddenominacyjny. On zwraca uwagę na to, w jaki sposób Bóg chciałby, żebyśmy podchodzili do tematu pieniądza. A pieniądze, jak wszyscy wiemy w życiu, są ważne. Dają pewien spokój, bezpieczeństwo, ale nie mogą stać się celem. Są tylko środkiem. Ostatnie pytanie, bo to już prawie pół godziny nagrania. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze będzie nas słuchał. Czy to podejście procesowe, ja je tak nazywam w cudzysłowie, nie powoduje dehumanizacji więzi i wypaczenia misji? Czy my tak możemy robić, jak my w tej chwili robimy? Bo mówię, poziomowany układ sądzy, ja w pracy go szukałem, nawet szukałem go u specjalisty rozwoju procesu produkcji, ja go tam nie znalazłem. To jest taki żart. Ale myślę, że ktoś, kto będzie zainteresowany, znajdzie, co to jest poziomowany układ sądzy. Natomiast no, czy poziomowany układ sądzy sprawdzi się w kościele? O.
Czy przez to, że rozmawiamy o procesie, nie stracimy uczuć z oczu? Czy nie będzie to takie inżynierskie podejście? Nie, bo proces to jest nic innego jak to, że decydujemy się robić pewne rzeczy. A jeżeli robimy je w sposób właściwy, to otrzymamy pewien wynik. I teraz, na przykład celem, jeżeli chciałbym pogłębić swoją wiarę jako chrześcijanin, to mógłbym sobie ustanowić proces, że na przykład wstaję wcześniej, co nie jest łatwe, i przypuśćmy od godziny 5.30 do 6.00 studiuję Słowo Boże za pomocą jakichś tam podręczników. I to jest pewien proces, który sobie ustaliłem. Czy się do niego trzymam, czy to jest jedna rzecz, ale potem w wyniku tego moja świadomość jako chrześcijanina, moja wiara może się pogłębić. I to jest podobnie. Jeżeli ustalimy sobie, że na przykład określoną ilość czasu i pieniędzy i w danej porach tygodnia poświęcamy na głoszenie, to jest pewien proces. Czy on powoduje dehumanizację? Niekoniecznie. To zależy tylko i wyłącznie od tego, jak do tego podejdziemy. Natomiast znacznie lepiej mieć to zaplanowane i że tak powiem, wydzielone w jakiś sposób, bo to nam wtedy daje rzeczywiste efekty.
Drodzy słuchacze, ja powiem tak, że brat Bogdan jest lean coachem w jednej z fabryk Zjednoczenia Pollena Krajowego i może dlatego właśnie ta terminologia użyta, ale użyta w pewien sposób zwodniczo, bo nasza dzisiejsza rozmowa ma inspirować do myślenia, dlatego że świat się zmienia. Pewne rzeczy obecnie są już inaczej rozpatrywane niż były kiedyś. I ten przykład tych pożółkłych ulotek z lat 60. wydaje mi się tu być bardzo ciekawy w dobie internetu, reklam i telewizji. Bogdan, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Dziękuję Tobie również, Sławku. Dziękuję wszystkim za poświęcony nam czas.
Jeżeli będą jakieś pytania, można pisać do mnie intel386@wp.pl. Zachęcam do posłuchania innych rozmów, które również z Bogdanem żeśmy odbyli. A jeżeli ktoś zapyta o coś, ja przekieruję pytanie do Bogdana, on odpowie.